Transport z Kijowa.
...429 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w wojnie, która trwa od 2014 roku. Jeszcze z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Wczesnym rankiem rosyjskie wojska przeprowadziły ataki rakietowe i dronowe na kilka regionów Ukrainy. Większość rakiet została zestrzelona przez siły obrony przeciwlotniczej. 21 z 23 pocisków nie trafiło w cele. W Humaniu w obwodzie czerkaskim zniszczono wejście do 8-piętrowego bloku mieszkalnego. Zginęło co najmniej 10 osób. Wśród zabitych jest dziecko. W Dnieprze zginęła kobieta i 2-letnie dziecko. Po raz pierwszy od ponad 50 dni przeprowadzono zmasowany atak rakietowy na Kijów. Nad stolicą Ukrainy zestrzelono 11 rakiet. Odłamki rakiety uszkodziły budynek mieszkalny w obwodzie kijowskim w mieście Ukrainka. Tam ranna została 13-letnia dziewczynka. Temat ataku rakietowego za chwilę będziemy omawiać z naszymi korespondentami i naszym gościem. A jeszcze pozostałe wiadomości. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało deportację i przymusowe wywiezienie ukraińskich dzieci na terytorium Rosji za ludobójstwo. Zgromadzenie parlamentarne wezwało również Międzynarodowy Trybunał Karny do rozważenia możliwości ścigania karnego za tę zbrodnię. Władimir Putin podpisał dekret zezwalający na deportację Ukraińców z terenów okupowanych, jeśli nie przyjmą obywatelstwa rosyjskiego. Dotyczy to osób oskarżonych o ekstremizm i zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Dekret nie precyzuje, do jakiego miejsca planowana jest deportacja osób, które nie przyjęły rosyjskiego obywatelstwa. Premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Wręczył mu album ze zdjęciami o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie i wezwał Watykan do włączenia się w realizację ukraińskiej formuły pokoju, w szczególności procesu powrotu jeńców, a także zaprosił papieża na Ukrainę. Papież już wcześniej mówił, że jest gotów odwiedzić Kijów, ale pod warunkiem, że pojedzie także do Moskwy, dodając, że albo odwiedzi oba miasta, albo żadne z nich. Od dziś Polska uprościła eksport dronów na Ukrainę. Teraz będzie można działać na podstawie zezwolenia ogólnego, czyli nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia indywidualnego przy przewozie każdej przesyłki. Powinno to przyspieszyć dostarczanie dronów na front. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my się łączymy z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle.
Dmytrze, omawiałeś już dzisiaj w poranku kwestię atak rakietowy na Ukrainę. Jak dobrze zrozumiałem, zastał cię w ogóle w pociągu w czasie powrotu ze Stanisławowa z Iwano-Frankiwska.
Dokładnie tak. Dzisiaj w nocy spałem, ale usłyszałem dźwięk telefonu, bo my mamy, Ukraińcy mają takie urządzenie, które po prostu dźwiękowo wskazuje na to, że teraz atak i zobaczyłem, że atak rozległ się w Ukrainie. No, zadzwoniłem do swojego bliskiego.
Mamy słabe połączenie z Dmytrem. Dmytrze, jeżeli możesz poczekać, może możesz się przemieścić w lepsze miejsce, bo bardzo słabo cię słyszymy. Tym razem korzystamy z połączenia telefonicznego z Dmytrem. Nie możemy się połączyć przez nasz system. Spróbujmy jeszcze raz. Może teraz, Dmytrze, udało ci się znaleźć lepsze miejsce.
Czy tak jest lepiej, proszę?
Wydaje mi się, że jest lepiej. Mimo tego, że byłeś w pociągu, ale wiesz, jaka sytuacja była oczywiście też w ukraińskiej stolicy.
Dokładnie. Ja zadzwoniłem od razu do swoich bliskich, żeby oni byli ostrożni oczywiście. I usłyszałem, że już buchy w samym Kijowie, bezpośrednio w stolicy Ukrainy. Słychać było co najmniej 2 wybuchy. Jak się okazało, nad Kijowem zostały zestrzelone rakiety. 11 tych rakiet zostało zestrzelone nad Kijowem i 2 jeszcze drony. Jak powiedział przewodniczący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużnej, w ogóle cały ten atak miał 23 chyba rakiety i 21 została zastrzelona. To były rakiety typu H-101, H-555, których w sumie, jak dowodzili wcześniej przedstawiciele wywiadów różnych, w sumie w Rosji jest coraz mniej, ale też jest informacja, że Rosjanie ich nadal produkują i jak widzimy, to sprawdzę niestety. Też jak w tych wiadomościach, które przygotowała Daria Hordyjko, była informacja najnowsza o tym, że oprócz Kijowa zostało zaatakowane jeszcze miasteczko Ukrainka, która znajduje się na południe od Kijowa nad Dnieprem i tam zostały uszkodzone dwa pokoje na piątym i szóstym piętrach i niestety w 13-letnia dziewczynka, która tam mieszkała, trafiła do szpitala dziecięcego w Kijowie wobec tego ostrzału. Tam nie doszło do tego, że rakieta uderzyła w ten budynek mieszkalny, tylko ona została zastrzelona nad tymi budynkami i niestety odłamki tej rakiety uszkodzili te mieszkania. Także w Kijowie było głośno, ale na przykład spotkałem się teraz przed chwilą całkiem przypadkiem z prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeszowa, Andrzejem Kliuciakiem, który pozdrawia i ciebie, i naszych słuchaczy. I na przykład Andrzej też dzisiaj spędził noc w Kijowie i on akurat nie słyszał nic, ale po prostu być może mocno po prostu spał.
Jeżeli masz obok siebie Andrzeja Klimczaka, to być może istnieje możliwość przekazania mu słuchawki i bezpośrednio od niego dowiemy się nad jego wrażeniami. Nie wiem, czy taka możliwość jest?
Niestety nie wiem, bo oczywiście ja bym to zrobił chętnie, ale pan Andrzej poszedł na kolejne spotkanie, także niestety jego obok mnie nie ma.
Serdecznie go pozdrów, być może jutro uda się bezpośrednio z nim spotkać w Kijowie, bo ja już dotrę wieczorem w Kijowie, na pewno Dmytrze, my się przy tej okazji spotkamy. Ty jechałeś w pociągu, dojechałeś na dworzec i tak jak mówiłeś w porannej relacji, no ten atak nie wpłynął jakoś specjalnie na życie samej stolicy, to życie nie zamarło, dalej Kijów funkcjonuje.
Tak, wszystko jak i wcześniej, ludzi, jak wyszedłem z pociągu, to widać, jak ludzie jak zwykle pospieszają do pracy, do metra i tak dalej, i tak dalej. Także zwykłe życie w Kijowie. Tutaj nie ma takich dramatycznych i tragicznych wydarzeń, jak w innych częściach Ukrainy, gdzie tej nocy akurat doszło do wybuchów.
Dmytro Antoniuk z Kijowa. Te tragiczne wydarzenia, o których Dmytrze mówisz, między innymi rozegrały się w Humaniu. Jak wygląda sytuacja w Humaniu? Obserwuje Wojtek Jankowski. Dzień dobry, Wojtku. Może zacznijmy najpierw od tego miejsca, gdzie jesteś, bo jesteś w Lwowie. Czy zachodnia Ukraina też była obiektem ataków?
No tym razem, dzień dobry, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet. Tym razem zachodnia Ukraina jakoś lepiej zniosła ten rosyjski atak, więc nawet Lwów może nie żyje tymi sprawami, tak jak inne części Ukrainy. Natomiast te wiadomości, które przychodzą z takich miejsc jak Humań, są przerażające.
Przerażające, może spróbujmy powiedzieć, bo jak wygląda ten najnowszy bilans, mamy informacje od Darii Hordyjko.
No przerażające są między innymi dlatego, że jeżeli się śledzi przebieg zdarzenia, tak, czyli przypominam, rakieta H-101 uderzyła w wielopiętrówkę, jak to się mówi po ukraińsku, czyli budynek wielopiętrowy, wielki. Ukraina ma takie wielkie budynki, które może na terenie Polski mieszkańcom Polski nie kojarzą się aż tak. To są rzeczywiście gigantyczne budowle. Uderzyła w taką budowlę i pierwsze wiadomości były o 4 osobach zmarłych, później 7. I całkiem niedawno Daria Hordyjko napisała u nas o tym, o czym poinformował Ihor Klymenko. Do 10 osób wzrosła liczba ofiar, w tym jest również dziecko. Czytając to, robi się naprawdę bardzo przykro. To był budynek mieszkalny, w którym było zarejestrowanych 109 osób. Z 46 mieszkań uległo zniszczeniu 27, więc to jest poważne uderzenie. Była też mowa o 17 osobach rannych. Nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, ile z tych osób to te ranne, a czy ktoś też zmarł. Były wiadomości o tym, że w czasie dawania pomocy lekarskiej już w szpitalu też pacjent zmarł, więc te wiadomości są tragiczne z Humania. Miasto oczywiście jest w pełnym pogotowiu, trwa cały czas akcja ratunkowa. Są uruchomione też w jednym z liceów humańskich, jest specjalny punkt ratunkowy, stworzono specjalne konta bankowe, na które wpłaca się pieniądze, aby pomóc tym, którzy stracili swoje domostwa. Także w Humaniu to jest czarny dzień.
Humań to miasto z wielu powodów wyjątkowe dla Ukrainy. Miasto, które też odgrywa bardzo ważną rolę w przestrzeni międzynarodowej dla Ukrainy, bo jest to oczywiście miasto bardzo związane z kultem żydowskim. Co roku do Humania przyjeżdżają tysiące Żydów. Czy znalazłeś być może jakąś reakcję ze strony Izraela na ten atak, albo być może głosy właśnie wspólnoty żydowskiej?
Nie, nawet nie przyszło mi do głowy, żeby szukać, ale rzeczywiście to ciekawy trop. Ja kiedyś byłem świadkiem właśnie tego momentu, kiedy przyjeżdżają tam Żydzi ortodoksyjni na ten okres, kiedy świętują. Humań zamienia się w zupełnie bajkowe, inne miasto. Nagle staje się miastem bardziej żydowskim niż ukraińskim. A w ogóle Humań to jest miasto istniejące na kartach historii Polski Rzeczypospolitej. To tam też była ta rzeź humańska 1768 rok, kiedy to wtedy Polacy i Żydzi właśnie stali się ofiarami tej rzezi. I też obserwuję, jak coś dziwnego dzieje się z tą nazwą w polszczyźnie, bo ona jest na kartach naszej historii, jest w naszych podręcznikach i coraz częściej widzę w obiegu oficjalnym w Polsce nazwę Umań, która jest ukraińską nazwą, nie polską.
To nie jedyne miasto, gdzie rzeczywiście używa się takiej nazwy. Szczerze mówiąc, ja, gdy szybko przeskakuję z tekstów ukraińskich na język polski, też mamy taką skłonność do używania tej nazwy. Oczywiście też znając doskonale nazwę historyczną i kontekst historyczny tego miasta. Wojtku, czy są jakieś informacje, czy pojawiły się informacje w tych źródłach, które obserwowałeś, dlaczego akurat te miasta zostały zaatakowane? Ukrainka, niewielka miejscowość w obwodzie kijowskim, Humań, który atak na blok cywilny, czy wiadomo, że nie są to ataki raczej chyba już na infrastrukturę energetyczną. Czy pojawiają się jakieś hipotezy dotyczące tego ataku?
Ja jeszcze nie znalazłem takich wiadomości. Moim zdaniem, chociaż to różnie bywa, bo czasami się okazuje, że jednak gdzieś kilkaset metrów coś tam było. Czasami tak się zdarza, ale teraz wygląda mi to po prostu na ataki terrorystyczne, zastraszające. Tak jakby kolejna fala tego, z czym wcześniej mieliśmy do czynienia.
Wojtek Jankowski we Lwowie. Wojtku, pozostań z nami proszę na antenie, a my się spróbujemy połączyć z Anatolijem Kurnosowem, który jest w Kijowie. Anatolij Kurnosow, ekspert Centrum Studiów Politycznych Doktryna. Dzień dobry, Anatoliju.
Dzień dobry, Pawle.
Wiem, że przysłuchiwałeś się tym relacjom naszych korespondentów. Sam zapewne też śledzisz sytuację i prawdopodobnie nie tylko śledzisz sytuację, ale dzisiejszy atak na Kijów słyszałeś.
Tak, oczywiście. Obudziłem się jeszcze w nocy. Przeczytałem o tym zagrożeniu i o alarmie lotniczym, który rozpoczął się od początku z regionów wschodnich i już później dotarł do Kijowa. I słyszałem ten dźwięk, jak spracowała nasza obrona przeciwlotnicza, to było gdzieś około 4 godziny, tam 20 po 4, powiedzmy tak. Tak. Co jeszcze chciałbym...
Anatoliu, jeżeli pozwolisz, Daria Hordyjko przekazuje nam informację od Rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy Jurija Ignata. Podczas ataku Rosjanie użyli pocisków Iskander-K, które są trudne do wykrycia. To może też wskazywać na to, dlaczego jednak część tych pocisków rzeczywiście uderzyła w cele na Ukrainie, nie została zestrzelona. No właśnie, to potężny atak, po pewnej przerwie. Wcześniej te ataki rakietowe były związane z atakami przede wszystkim na infrastrukturę energetyczną. Teraz już się zaczęła wiosna. Atak na infrastrukturę energetyczną nie odniósłby zapewne takiego samego skutku jak w zimie. Co atakują Rosjanie? Jak sądzisz, co było obiektem ataków? Czy kwestia zastraszania ludności cywilnej, o której też wspomniał Wojtek Jankowski, odgrywa tutaj rolę, czy jednak to są obiekty o znaczeniu strategicznym przede wszystkim?
Ja zgadzam się z Wojtkiem Jankowskim. I też moim zdaniem to po prostu Rosja, jak prawdziwe państwo terrorystyczne, bandyckie, kontynuuje swoją ten zbrodniczą i terrorystyczną politykę wobec Ukrainy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, że w poprzednim atakie, podczas poprzedniego ataku w nocy na 27 kwietnia na Mikołajów także został ostrzelany przez Iskander-K. I tu jeszcze jest jeden taki wątek. W poniedziałek uczestniczyłem w okrągłym stole na temat zagrożenia rosyjskiej broni jądrowej w Białorusi. I omawialiśmy tam dużo różnych pytań, i w tym, że chodzi o budowę tego magazynu z bronią jądrową do 1 lipca, a także o amunicję i systemy do przenoszenia takiej broni, w tym też operacyjno-taktyczny kompleks rakietowy, tylko że nie Iskander-K, ale Iskander-M, ale to one są bardzo podobne.
Czyli nie, możemy sobie niestety wyobrazić, że te rakiety, które tym razem spadły na Ukrainę, mogłyby być uzbrojone w głowice również jądrowe. Takie niebezpieczeństwo niestety istnieje.
Tak, tak, niestety tak. I jeszcze raz udowadnia to, że Rosjanie mają możliwość i mogą uderzyć w różne cele. Od zgrupowania wojsk ukraińskich, infrastrukturę krytyczną, wojskową i nawet do przestrzeni miejską jako samodzielny cel.
Anatoliu, jak uważasz, co można zrobić, żeby lepiej się przygotować, czy żeby się bronić przed takimi atakami? Czy czego Ukraina potrzebuje? Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby bronić się przed takimi atakami?
Ja uważam, że do tego pytania, do tej kwestii bezpieczeństwa trzeba zastosować podejście kompleksowe. Najpierw chodzi o włączenie Ukrainy w systemy bezpieczeństwa zachodniego, do systemu bezpieczeństwa NATO. I mam nadzieję, że jakieś konkretne działanie, konkretne postępowanie będzie przyjęte podczas następnego summitu, szczytu NATO w Wilniusie w lipcu tego roku. Potrzebujemy już konkretnych działań, konkretnych postępowań w tym kierunku, a nie tylko zapewnień o polityce otwartych drzwi.
No tak, to jest oczywiście taka sytuacja, w której mówimy o pewnym działaniu strukturalnym, ale też patrząc na rodzaje amunicji, no nawet jeżeli zapadłaby taka sytuacja w Wilnie, to wcale przecież nie oznacza, że tego samego dnia albo na drugi dzień Rosja nie może znowu dokonać kolejnego ataku rakietowego. Czy tutaj istnieje jakiekolwiek możliwość zabezpieczenia? Czy nie ma po prostu technicznej, fizycznej możliwości obrony Ukrainy przed takimi atakami?
My widzimy, że już mamy informacje o kolejnych kompleksach Patriot i te bezpieczeństwo stopniowo wzmacnia się, ale jednak. No, o tym, czym powiedziałem, że jeszcze jeden kompleks to bardzo dobrze, czym bardziej, tym lepiej. Jednak potrzebujemy podejścia kompleksowego moim zdaniem.
I o tym Ukraina rzeczywiście mówi od dawna, że nawet pojedyncze działania nie pomogą, że konflikt należy rozwiązać całościowo, zwłaszcza, że słyszymy o tych też wydarzeniach politycznych, o tych działaniach Rosji, które muszą wywoływać, no to nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale bo dreszcze to za mało, to po prostu jest groza, gdy słyszymy o tym przymusowej zmianie obywatelstwa, o możliwościach masowych deportacji, przecież to przypomina absolutnie czasy stalinowskie. Jeżeli ktoś jeszcze miał wątpliwości, że jesteśmy, czy obserwując Rosję, mamy powtórkę z czasami stalinowskimi. Wojtek Jankowski, obserwowałeś wielokrotnie przecież sytuację na Krymie, rozmawiałeś z Tatarami krymskimi. Tam pamięć deportacji jest bardzo silna, gdy czytasz dzisiejsze wiadomości o tym, że faktycznie Putin oficjalnie już zezwolił na deportację osób zamieszkujących tereny, które które są okupowane, jakie to wywołuje u ciebie emocje, opinie?
Ja jeszcze powiem, niestety, kolejna informacja. Gubernator obwodu wojskowej administracji Ihor Taburec poinformował, że wśród tych, którzy zginęli w Humaniu, dzisiaj jest dwoje dzieci w wieku 10 lat, więc te kolejne aktualizowane informacje coraz bardziej są przygnębiające. A co do tego, kiedyś jedna Tatarka mi powiedziała, u nas jest genetyczny strach przed Rosjanami. Myśmy już przeżyli dwie deportacje, bo my pamiętamy o tej pierwszej po II wojnie światowej, ale była jeszcze pierwsza, kiedy, to tej drugiej, a była jeszcze pierwsza, kiedy Rosjanie zajęli Krym. Rosjanie generalnie taką stosowali politykę przez stulecia, żeby wysiedlać całe obwody, całe regiony, całe miasta, nawet swoich spokrewnionych Rusinów, Słowian również potrafili wyżynać i wysiedlać. Więc mam wrażenie, że to jest kontynuacja wielowiekowej polityki rosyjskiej. Nieszanowanie ludzi, nieszanowanie człowieka i traktowanie tego jak po prostu demograficznej masy. Są dzieci, proszę bardzo, weźmiemy dzieci, je zrusyfikujemy i staną się Rosjanami. Trochę mi to też przypomina to, co Niemcy robili w czasie II wojny światowej.
Wprost o takich nawiązaniach do II wojny światowej na naszej antenie mówił Paweł Łatuszka, przedstawiciel zarządu antykryzysowego Białorusi, bo okazuje się, że jednym z miejsc, do których są wywożone ukraińskie dzieci, jest Białoruś. Do tego tematu jutro powrócimy w programie wschodnim, bo jest to sprawa, która rzeczywiście wymaga zainteresowania i działań ze strony środowiska międzynarodowego i jak widać nie tylko ze strony najbliższych sąsiadów, nie tylko ze strony Ukrainy, ale ze strony organizacji międzynarodowych. Nie wiemy, gdzie Putin zamierza wywozić tych, których będzie deportować z terenów okupowanych, tych, których nie chcą być lojalni w stosunku do okupanta, ale to oczywiście jest szeroka furtka, to nie bycie lojalnym, to naprawdę mogą być masowe deportacje i zapewne tym kierunkiem może być wschód. Przypominają mi się, Wojtku, nasze rozmowy i nasze to, jak ocenialiśmy, jak może wyglądać taka agresja jeszcze przed inwazją i zdania sceptyczne ze strony też wielu ekspertów, ale też niektórych przedstawicieli polskiej dyplomacji, którzy mówili, że to są inne czasy, że nie będzie żadnych deportacji, żadnych wywózek. Aż strach pomyśleć, ale można sobie wyobrazić, że gdyby Putin zajął większą część Ukrainy, taką grupą nielojalną w stosunku do Putina mogą się okazać Polacy, Ukraińcy z polskim obywatelstwem.
W rzeczy samej, zwłaszcza myślę, że ci z tej środkowej Ukrainy, z Podola, z tych regionów, które przeżyły, ci, którzy przeżyli, bo przecież ofiarami operacji polskiej z lat 37-38 było, szacuje się 111 tysięcy Polaków, ale na terenie Związku Sowieckiego, ale ich prawdopodobnie było więcej, więc wśród tych potomków, którzy mieli szansę jakoś przeżyć, ta pamięć o tym jest i oczywiście świadomość, że Rosja jest największym zagrożeniem. Myślę, że Polacy z Ukrainy też staliby się takimi samymi ofiarami, jak w czasie Wielkiego Głodu umierali razem z Ukraińcami z tego samego powodu.
Wojtku, zdradzisz, jakie są twoje najbliższe plany? Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale wiem, że udajesz się gdzieś w głąb Ukrainy. Czy ta sytuacja też tego zmasowanego kolejnego ataku może wpłynąć na twoje plany?
Jeszcze nie wiem, czy się udaje, ponieważ to jest taki moment, kiedy ja mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia. Generalnie to ja już miałem opuścić Lwów i być przeprowadzony do Warszawy, ale ten proces się rozciąga. Jaśmina Nowak, nasza koleżanka redakcyjna, przyjeżdża dzisiaj do Lwowa. Jutro być może razem pojawimy się w programie wschodnim i jest taki pomysł, żeby pojechać wspólnie w kierunku Kijowa, ale jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły, to mówię tu o sobie, natomiast Jaśmina Nowak z pewnością chce po wizycie we Lwowie udać się do Kijowa.
Przejeżdżając na Ukrainę, trzeba pokonać granicę polsko-ukraińską. Na tej granicy ostatnio wiele się dzieje. To kwestie dotyczące przede wszystkim importu z Ukrainy zboża i produktów rolnych. Czy ty, gdy wjeżdżałeś na Ukrainę, widziałeś, jak wygląda teraz granica? Czy są kolejki? Jestem też tym żywo zainteresowany, bo za chwilę granicę będę przekraczać i ciekawy jestem, jak teraz wygląda sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej.
Wracałem do Lwowa pociągiem, więc tego nie wiem, ale gdy jechałem w drugą stronę, to znaczy do Polski, no to jak zawsze przez Rawę Ruską autobusem w kierunku Warszawy, to jak zawsze były gigantyczne, nawet nie jestem w stanie ocenić kolejki tirów przede wszystkim, no ale to już przywykliśmy do tego widoku niestety. Oni tam czasami kilka dni nawet zdarza się, kilka dób zdarza się, że stoją w tych samochodach. Natomiast samej kolejki samochodów osobowych w tej chwili nie pamiętam, no ale ten widok tego łańcucha kilometrowego, kilkukilometrowego albo nawet kilkunastu, bo pamiętasz, zawsze próbowaliśmy to za pomocą licznika określić, no to wrażenie jest jak zawsze przejmujące, bo ma się świadomość, że to paraliżuje ruch, paraliżuje transport, paraliżuje wymianę towarów, usług. Mieliśmy takie rozmowy, tak, że pewne części do okien, czy już nie pamiętam, do czegoś utknęły na granicy i polski producent ma zablokowaną zakończenie procesu technicznego, ponieważ brakuje elementów, które stoją na granicy.
Ta granica rzeczywiście pozostaje miejscem bardzo, bardzo problematycznym i szybkie działania nie zawsze są tymi działaniami, które okazują się najlepszym wyjściem. Sprawa zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy, chociaż wydaje się działaniem niezbędnym, przyniosła też wiele skutków, których być może można było ominąć, gdyby do tej sprawy podchodziło się bardziej systemowo. Wojtek Jankowski w Lwowie. Dziś Artura Żaka nie usłyszeliśmy, ale u Artura Żaka też jest wszystko w porządku. Możemy Państwa zapewnić, a być może wszyscy razem niedługo się spotkamy na Ukrainie, skąd będziemy nadawać dla Państwa dalsze audycje. Dzisiaj w tym takim smutnym dniu, ale spróbujemy wprowadzić przynajmniej element muzyczny i pożegnamy się dzisiaj piosenką Chrystyny Sołowi Ja Twoja Zbroja, a w raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.